Wiadomość w Radiu Maryja. Zapraszam. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję wzywającą Rosję do zwrotu Polsce wraku samolotu Tu-154M, który w 2010 roku rozbił się pod Smoleńskiem. Zwrócono w niej uwagę, że zgodnie z konwencją chicagowską kraj, w którym wydarzył się wypadek, ma obowiązek zwrócić wrak i inne materiały dowodowe, gdy tylko badanie technicznych przyczyn katastrofy zostanie zakończone, co stało się w styczniu 2011 roku. Dokument wskazuje, że ciągłe odmowy władz Rosji dania wraku są nadużyciem prawa. To bardzo dobra decyzja, oceniła poseł Beata Mazurek, rzecznik PiS-u.
To bardzo dobra decyzja. To pierwsza decyzja podjęta przez gremium międzynarodowe i ufam i głęboko chciałabym, i żeby Rosja się do tego dostosowała. Czy tak będzie, zobaczymy.
Politolog profesor Tadeusz Marczak zwraca uwagę, że o taką rezolucję powinna zabiegać już poprzednia ekipa rządząca.
Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy jest bez wątpienia pozytywnym elementem w trwającej już 8 lat batalii zmierzającej do wyjaśnienia przyczyn tragedii smoleńskiej. Można tylko wyrazić żal, że tak późno, w 8 lat od tych wydarzeń, ukazała się ta rezolucja, ale tutaj winą należy obciążyć czynniki polskie, poprzednią ekipę rządzącą. W gruncie rzeczy na tę drogę, czyli postawienia problemu smoleńskiego na forum Rady Europy, Polska powinna się zdecydować już po zakończeniu prac komisji Anodiny i opublikowaniu jej raportu.
Wrak Tu-154M od ponad 8 lat znajduje się na płycie lotniska w Smoleńsku. Władze Rosji twierdzą, że nie mogą przekazać go Polsce, dopóki nie zakończą swojego śledztwa. Przedstawiciele polskich władz wielokrotnie poruszali kwestię zwrotu samolotu w rozmowach ze stroną rosyjską. Swoją polityką zapobiegliśmy głębokiemu konfliktowi w Unii Europejskiej, powiedział na Słowacji prezydent Polski Andrzej Duda. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego odniósł się w ten sposób do polityki migracyjnej, którą jeszcze niedawno lansował Zachód. W Tatrach Wysokich zakończył się dwudniowy szczyt przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej. Jednym z tematów była kwestia migracji. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że w sprawie problemu uchodźczego czas pokazał rację grupy V4. Polska, Węgry, Słowacja i Czechy opowiedziały się m.in. za pomocą uchodźcom jak najbliżej krajów, z których musieli uciekać, a także za uszczelnieniem granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Jeszcze niedawno państwa Europy Zachodniej przyjmowały setki tysięcy migrantów. Tego samego domagali się od państw Europy Środkowej.
Wszyscy państwo wiecie, dokąd ci ludzie zmierzali. No ich celem nie była ani Polska, ani Węgry, ani Słowacja, ani Czechy. Oni chcieli iść do bogatych państw Europy Zachodniej, gdzie zresztą bardzo często żyją dzisiaj ich rodziny i przyjaciele. I wyobrażacie sobie państwo ten konflikt, który by powstał pomiędzy naszymi krajami a krajami Europy Zachodniej? Dlaczego my nie zatrzymujemy tych uchodźców? Dlaczego my nie blokujemy im możliwości poruszania się? Dlaczego my nie strzeżemy w związku z tym granic? I zaraz nastąpiłoby przywrócenie granic w strefie Schengen, czyli skutkiem tego byłoby zaprzeczenie temu, co jest w poczuciu naszych obywateli jednym z największych dorobków Unii Europejskiej. Wolność przemieszczania się, to, że nie ma granicy.
Prezydent Andrzej Duda mówił także o braku solidarności w Unii Europejskiej. Jako przykład podał Nord Stream 2, który jest realizowany wbrew interesom części krajów. Jak zaznaczył prezydent Polski, protest krajów V4 przeciwko temu projektowi wynika ze świadomości, iż jest to projekt o charakterze politycznym, a nie biznesowym. Powołanie przez prezydenta nowych sędziów Sądu Najwyższego nie jest przedmiotem jakiegokolwiek postępowania, w tym wystąpienia Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, powiedział zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Polityk mówił o tym na konferencji prasowej zorganizowanej w świetle różnych komentarzy i nieprawdziwych informacji, jakie pojawiły się potem, gdy w środę prezydent Andrzej Duda powołał 27 osób na sędziów Sądu Najwyższego w trzech izbach. Niektórzy, m.in. PO i Nowoczesna, odnosząc się do sprawy, uznali, że prezydent złamał prawo i nie uszanował zabezpieczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego. Krytyce poddawano też to, że jego decyzje zapadły przed orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do którego skargę na Polskę w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym złożyła Komisja Europejska. Minister Paweł Mucha podkreślił, że prezydenckie powołania nie są przedmiotem jakiegokolwiek postępowania, ani przedmiotem wystąpienia Komisji Europejskiej.
Skarga wniesiona w dniu 2 października 2018 roku przez Komisję Europejską przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej odnosi się do przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym, obniżających wiek przejścia w stan spoczynku urzędujących sędziów i także przepisów tejże ustawy przyznających prezydentowi Rzeczypospolitej prawo do przedłużenia czynnej służby sędziów. Natomiast nie jest przedmiotem tej skargi i w związku z tym przedmiotem jakiejkolwiek wypowiedzi możliwej, hipotetycznej, nawet Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy to w ramach stosowania potencjalnego środków tymczasowych, czy w ogóle tego postępowania, kwestia tych uprawnień i tych prerogatyw, które pan prezydent stosuje na gruncie polskiej konstytucji.
Prezydencki minister podkreślił, że Andrzej Duda, powołując nowych sędziów Sądu Najwyższego, nie naruszył prawa europejskiego. Wszelkie tego rodzaju argumenty, jak mówił, są nieprawdziwe i wprowadzają opinię publiczną w błąd. Paweł Mucha podkreślił też, że powołania nowych sędziów Sądu Najwyższego są zgodne z konstytucją i ustawą o KRS. Cieszę się, że Polska jest w awangardzie światowej w tak ważnym obszarze, jakim jest prędkość, tempo przepływu danych, powiedział w Poznaniu premier Mateusz Morawiecki. Premier uczestniczył w prezentacji firmy Inea na poznańskich targach Game Arena, która zaoferowała klientom internet o prędkości do 10 gigabajtów na sekundę. Tym samym Polska dołącza do grona zaledwie kilku miejsc na świecie oferujących tak szybki internet dla klientów indywidualnych. Jest też pod tym względem pierwszym krajem w Unii Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w targach Poznań Game Arena. Zaznaczał tam, że branża gamingowa potrzebuje wsparcia w kształceniu na poziomie średnim i wyższym. Chcemy, aby jak najwięcej polskich firm gamingowych szło w ślady tych koncernów, które osiągnęły wielki sukces, podkreślał szef rządu.
Po to też przygotowaliśmy specjalny fundusz z Ministerstwem Kultury, na razie 25 milionów złotych, ale on może się powiększać, rosnąć, zwłaszcza dla tych gier komputerowych, które zawierają komponenty, elementy polskiej historii, polskiej tradycji, polskiej kultury. Zresztą powiem, że to jest fundusz wzorowany na funduszu francuskim i brytyjskim, a więc nasi partnerzy z Unii Europejskiej już od dawna na to wpadli, że poprzez popkulturę najlepiej jest promować tą miękką siłę, soft power całej kultury danego kraju. W tym przypadku my chcemy wzmacniać oczywiście kulturę polską. Na tym nam najbardziej zależy.
Poznańskie targi Game Arena są największymi targami gier i rozrywki multimedialnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Spada ubóstwo wśród polskich dzieci. Z danych Eurostatu wynika, że w 2017 roku zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym było w Polsce 17,9% dzieci. W porównaniu z danymi z 2016 roku to spadek o 6,3%. Polski wynik jest lepszy niż odnotowała Francja, Belgia czy Szwecja. Bardzo podobny do polskiego, ale nieco wyższy rezultat. 18% zagrożonych ubóstwem dzieci odnotowały Niemcy. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zauważa, że lepsza sytuacja materialna polskich dzieci to efekt m.in. programu Rodzina 500+.
Żaden z innych krajów nie poradził sobie w tak szybkim tempie, tak efektywnie z ograniczeniem ubóstwa. To pokazuje, że głównie program Rodzina 500+ wywarł taki istotny wpływ na ograniczenie ubóstwa i myślę, że wytrącamy tymi danymi europejskimi już dzisiaj wszystkim oponentom programu Rodzina 500+ argumenty z rąk. Widać jego efekty. Widać jego skuteczność, widać po naszych danych, jak rodziny umiejętnie sobie z nim radzą.
Liczba dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem spadła także w Rumunii. Tam zanotowano spadek aż o 7,5 punktu procentowego. Mimo tego Rumunia to kraj, gdzie wciąż najwięcej dzieci zagrożonych jest ubóstwem i wykluczeniem w całej Unii. W najbliższych dniach Rada Ministrów przyjmie ostatnie rozporządzenie w sprawie cyberbezpieczeństwa w Polsce, poinformował minister cyfryzacji Marek Zagórski. Dobiegają końca działania w ramach budowy krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
Rząd przyjmie ostatnie z rozporządzeń wymaganych do tego, aby można było mówić o podstawach formalnych do funkcjonowania w Polsce nowego systemu w zakresie cyberbezpieczeństwa. W ramach systemu ustanowiony został mechanizm koordynacji w postaci kolegium i pełnomocnika do spraw cyberbezpieczeństwa. System będzie podzielony na 3 obszary. Na obszar, za który odpowiada minister obrony narodowej, na obszar, za który odpowiada ABW i na obszar, za który odpowiada minister cyfryzacji, mówi szef resortu Marek Zagórski.
To jest o tyle ważne, że mamy dzięki temu podstawy do tego, żeby po pierwsze inwestować w kompetencje tych trzech CIRT-ów. Mamy w związku z tym też uporządkowaną kwestię nakładów budżetowych na ten cel. Tutaj jeśli chodzi o NASK, mamy w ogóle zapisaną dotację podmiotową na ten cel w budżecie i w związku z tym te wątpliwości, czy państwo ma odpowiednie środki, czy są one przekazywane. Tak, są środki, będą w zależności od potrzeb, które będzie definiował NASK, będą przekazywane.
Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin zaznacza, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nadrabia wieloletnie zaległości.
W połowie 2015 roku, czyli praktycznie na samym końcu już kadencji naszych poprzedników, koalicji PO-PSL, został opublikowany raport NIK-u, który niezwykle krytycznie ocenił stan przygotowań Polski, stan działań, które miałyby zapewnić Polsce cyberbezpieczeństwo.
Ustawa o stworzeniu Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa weszła w życie 28 sierpnia. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Sąd apelacyjny w Lublinie uchylił wydany przez prezydenta tego miasta zakaz organizacji tzw. Marszu Równości i kontrmanifestacji środowisk narodowych. To oznacza, że obie manifestacje przejdą w sobotę ulicami Lublina. Zakaz organizacji zgromadzeń ze względów bezpieczeństwa włodarz miasta wydał we wtorek. Decyzję utrzymał sąd okręgowy. Od postanowienia odwołali się organizatorzy marszu. To uwzględnił sąd apelacyjny, twierdząc, że władze mają obowiązek zagwarantowania ochrony demonstracji. Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski, uważa, że decyzja uderza w interesy zdecydowanej większości mieszkańców Lublina.
Sąd apelacyjny uznał rację jakiejś malutkiej mniejszości, i to jeszcze w dużej mierze przybyłej nie z Lublina, tylko gdzieś z jakichś innych miast. Trudno, szkoda, żałujemy, że sąd apelacyjny potrafi się pochylać nad interesami malutkiej grupki, i to jeszcze przyjezdnej, a nie nad interesem zdecydowanej większości miast. Udało nam się jednak, dzięki pomocy wielu środowisk katolickich, chrześcijańskich, zmusić prezydenta Krzysztofa Żuka z Platformy Obywatelskiej do tego, żeby zakazał marszu, co już było wielkim sukcesem. Udało nam się przekonać sąd okręgowy do naszych racji. Sąd apelacyjny nie uznał naszych racji, widać jeszcze dużo pracy przed nami, ale i tak jestem przekonany, że ten jutrzejszy marsz będzie spokojniejszy niż byłby, gdyby nie nasza akcja.
Parada homoseksualistów budzi sprzeciw między innymi środowisk narodowych. W Lublinie pojawiły się plakaty z napisami Lublin miastem bez dewiacji. Na koniec Toruń. Za nami szósty rok wykładów telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. W uroczystości z tej okazji wpisała się msza święta w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, gwiazdy nowej ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Ksiądz dr Łukasz Darowski, biblista, wskazywał w homilii, że w poznawaniu Słowa Bożego kluczową rolę pełni nie rozum, a serce.
Kiedy czytamy Słowo Boże, zgłębiamy się, to zazwyczaj rozpoczynamy od tego, co Bóg do nas mówi w danym fragmencie Pisma Świętego. Używamy wtedy przede wszystkim naszego rozumu. Czytamy dany fragment, czasem czytamy też różnego rodzaju komentarze, słuchamy różnych wykładów, chociażby tych na telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym. Staramy się zrozumieć, co Bóg mówi. Ale rozum to nie jedyne narzędzie, które pozwala nam zgłębiać Słowo Boże. Bardzo ważnym narzędziem jest również serce.
W uroczystościach z okazji kończącego się szóstego roku telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego wziął też udział ojciec Tadeusz Rydzyk. Dyrektor Radia Maryja podziękował za dzieło ewangelizacji, jakim jest uniwersytet.
Gdyby nie ksiądz profesor Witczyk, uniwersytetu by nie było. I jemu dziękujemy i tym ofiarnym wszystkim wykładowcom, profesorom, którzy przyjeżdżają z różnych stron tutaj do Torunia i na własny rachunek, a Bóg zapłać, niech zgromadzenie rośnie.
W sobotę zainaugurowany zostanie kolejny, siódmy już rok akademicki telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Inicjatywa to cykl wykładów prowadzonych przez biblistów i ekspertów. Są one emitowane na antenie telewizji Trwam co 2 tygodnie. Wykłady kończą się zaliczeniem na podstawie prac, które przygotują studenci. Uniwersytet prowadzi katolicka stacja telewizyjna wraz z dziełem biblijnym imienia świętego Jana Pawła II. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.